pierwsza kolizja w czasie nagrań, tak. W czasie moich, powiedzmy, 9 lat na YouTubie.
Widzimy tendencję, że będą problemy zaraz w branży budowlanej, a bardziej nawet w branży deweloperskiej. I to jest ta kwestia, której ja też dużo, że tak powiem, oglądam różnych rzeczy i czytam a propos deweloperki, kredytów i tak dalej, ale nikt nie myśli o tym, że za sekundkę banki się pozamykają, przestaną dawać kredyty deweloperskie deweloperom małym i zaczną się problemy. To był zwykły polski przedsiębiorca na jednoosobowej działalności gospodarczej.
Ale dobrze prosperujący.
Dobrze prosperujący.
Który wylądował na...
Na ogródkach działkowych.
No właśnie. Ktoś, kto ma 1 000 000 złotych zobowiązań, w jaki sposób z tego może wyjść? Jaki los czeka osoby, które wpadną w pętlę zadłużeń, chociażby związane z rosnącymi stopami?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
W tych niepewnych czasach warto poświęcić kilkadziesiąt minut na wysłuchanie rozmowy z adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Ostaszewskim, który w czasie wywiadu zdradził, jakie działania powinno podjąć się, gdy firma traci płynność finansową. Mój gość jest prezesem zarządu kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzację. Wraz ze swoim zespołem zawodowo zajmuje się ratowaniem firm przed upadkiem. Często wybór drogi zawodowej u moich rozmówców determinowały problemy, z którymi musieli się zmierzyć w życiu osobistym. Jak było w tym przypadku?
W moim najbliższym otoczeniu rodzinnym był przedsiębiorca, z branży drzewnej i z branży innej, już nie wchodząc w szczegóły. Na początku wszystko się dobrze, wszystko funkcjonowało, wszystko się dobrze kręciło, natomiast no jak to wiadomo w naszych warunkach gospodarczych zaczęły się problemy z terminami płatności, bo tam były terminy po 180 dni, zaczęły się problemy z dostawcami, z odbiorcami. To spowodowało, że wiadomo, były raty leasingowe na sprzęty, na wszystko, trzeba było to opłacać. Zaczęła się spirala zadłużeń, która doprowadziła niestety, jeszcze inne zdarzenie gospodarcze doprowadziło to do tego, że bank wypowiedział kredyt obrotowy, co już było, że tak powiem, gwoździem do trumny tego przedsiębiorcy. No a że byłaby to, że tak powiem, bliska osoba, nie wchodząc już bardzo w szczegóły, no to wiem, jak to wygląda od strony długów czy od strony psychicznej rodziny, jak to wszystko jakby dewoluuje w rodzinie, jakie są problemy potem, bo o tym się oczywiście nigdy nie mówi. Teraz każdy robi z restrukturyzacji upadłości produkt marketingowy. Ja wiem, jak to wygląda, jak rodzina psychicznie po prostu wysiada w problemach z długami, jakie są problemy potem relacyjne w rodzinie, jak przychodzi zajęcie nieruchomości, jak biznes, który budowałeś przez lata, się kruszy, jak musisz zwolnić pracowników, których znasz 15-20 lat, bo to jest mały teren. Ja pochodzę z terenów niewarszawskich, że tak powiem.
Z Lubelszczyzny.
Z Lubelszczyzny pochodzę, tak. I wiem, jak po prostu wygląda dramat nie tylko jakby rodziny tego przedsiębiorcy i problemy, tylko pomyślmy też o dramacie wszystkich pracowników, którzy są zwalniani, i dramacie rodzin. Dramacie rodzin i dzieci, bo słuchajcie, no to jest, można powiedzieć widzom, no jak plajtuje jeden przedsiębiorca, czy ma problemy i bankrutuje, to nie bankrutuje jeden przedsiębiorca, to bankrutuje 10, 20, 30 rodzin związanych, więc no to są potężne problemy wielowątkowe, więc że tak powiem, problemy z długami to jest coś, czym my teraz się zajmujemy się zawodowo, czy ja się zajmuję, natomiast ja wiem od kuchni, jak wyglądają problemy z różnymi zadłużeniami i staram się tą wiedzę przelewać, edukować teraz przedsiębiorców i robić wszystko, żeby pomagać. I to był też taki, że tak powiem, kopniak dla mnie, byłem studentem 5 roku wtedy prawa, żeby wybrać ścieżkę zawodową związaną z zadłużeniami. Wtedy nie myślałem w ogóle o prawie upadłościowym, nie znałem się na tym. To był u nas na studiach, to był fakultet, nawet tego nie brałem pod uwagę. Po prostu myślałem o zadłużeniu jako o problemie takim wielowątkowym i dlatego wybrałem tą ścieżkę. I miałem to szczęście, że w pierwszej pracy zawodowej od razu zetknąłem się z prawem upadłościowym. Natomiast potem zajmowałem się rzeczami gospodarczymi, zawsze między przedsiębiorcami to są jakieś problemy, że jeden wisi pieniądze, trzeba je zapłacić, są procesy gospodarcze i tak dalej. Natomiast zawsze przyświeca mi ten cel pomocy tym ludziom w kwestii zadłużeń. I to też skłoniło już mnie potem w pracy zawodowej z moim wspólnikiem do utworzenia też fundacji pomocy dłużnikom w czasach COVID-u, żeby też móc pomagać troszeczkę pro bono i w upadłościach konsumenckich i generalnie ludziom. Nie mówimy tylko o przedsiębiorcach, także ja wiem, jak wygląda od kuchni wyglądało życie z problemami finansowymi, bo po prostu gdzieś tam to się obiło mnie w rodzinie, więc...
Jasne, czyli można byłoby to podsumować takim stwierdzeniem, że jesteś przedsiębiorcą, który od lat tworzył w bardzo świadomy sposób swoją ścieżkę kariery w oparciu o też własne doświadczenia i pewnie traumy przeszłości, a nie osobą, która teraz, widząc, że na rynku jest wiele osób, które mają problemy finansowe, postanowiła zagiąć parol na upadających przedsiębiorców i no, zarabiać na tym pieniądze. Ty jakby miałeś w tym wszystkim misję i zacząłeś dużo wcześniej niż powiedzmy firmy, które teraz się dopiero na rynku pojawiają, tak?
No, my zaczęliśmy, że tak powiem, pracę z upadłościami w 2014-2015 roku, potem z restrukturyzacjami. Przeprowadziliśmy szereg upadłości gospodarczych, zajmujemy się tym już od lat. To nie jest jakiś biznes teraz wyssany na kanwie COVID-u. Zresztą ja, misją naszej kancelarii, co można sobie też poczytać na naszej stronie internetowej, jest pomoc przedsiębiorcom i my się odwołujemy tutaj akurat do japońskiej sztuki kintsugi, tych takich zbitych miseczek, które potem są przez rzemieślników łatane złotymi nićmi. To my tak czujemy się takimi rzemieślnikami, którzy pomagają tym przedsiębiorcom być, jak chcą, potłuczeni, zniszczeni, to wyjść z tych problemów finansowych posklejani i mocniejsi, przede wszystkim też mocniejsi psychicznie, bo to jest sfera, o której nikt w upadłościach się tym nie przejmuje. Każdy mówi o wynikach, o Excelach, o pieniądzach, a gdzieś ta sfera psychiki zostaje w tyle i my staramy się też mówić o tym, edukować, żeby ten przedsiębiorca nie zostawał sam, bo my mamy naprawdę szereg upadłości przeprowadzonych i wiemy, co czuje polski przedsiębiorca w realiach, kiedy jest zostawiony sam sobie z problemami z długami. To się kończy zawałami, to się kończy problemami ze zdrowiem i tak dalej. Także to myślimy też o tym wielowątkowo, nie tylko jako, powiedzmy, produkcie, także...
No dobrze, natomiast z racji tego, że masz liczne doświadczenia i też gromadzone w ostatnim czasie, jesteś w stanie stwierdzić, jakie firmy obecnie najbardziej są narażone na proces upadku, czyli albo zamknięcie plajty, albo jakaś restrukturyzacja. Jakimi obserwacjami możesz się podzielić?
Ja myślę, że na początku COVID-u to wszystkie najbliższe człowiekowi, tak zwykłemu, branże padły i czy miały problemy. Czy to jest choreka, hotelarstwo, czy gastronomia, czy lekarze stomatolodzy, bo tych restrukturyzacji mieliśmy bardzo dużo, bo nie mogli po prostu wykonywać swojego zawodu w czasie COVID-u. Nie mogli iść normalnie do gabinetu i leczyć. O dziwo teraz, jak patrzę na to, co się dzieje, to widzimy tendencję, że będą problemy zaraz w branży budowlanej, a bardziej nawet w branży deweloperskiej. I to jest ta kwestia, której ja też dużo, że tak powiem, oglądam różnych rzeczy i czytam a propos deweloperki, kredytów i tak dalej, ale nikt nie myśli o tym, że za sekundkę banki się pozamykają, przestaną dawać kredyty deweloperskie deweloperom małym i zaczną się problemy. Wszyscy myślą tutaj o problemach takich, powiedzmy, Kowalskiego, który nie może dostać kredytu hipotecznego. Okej, ja wiem, sobie zdaję z tego sprawę, że teraz są problemy, ale też z drugiej strony zaraz będą problemy z kredytami deweloperskimi i to będzie problem. Ja tutaj słyszałem na rynku, jak jesteśmy w Krakowie, wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, że jeden z deweloperów miał tutaj duże jakieś problemy, chyba z tego rynku albo gdzieś z obecnego, nie chciałbym też jakichś danych ujawniać, że zostało mu, miał 12 umów rezerwacyjnych na szeregówki, 12 umów zostało, że tak powiem, wypowiedzianych, rezerwacyjnych, bo
teraz
ludzie
w ostatnim
nie
czasie, tak?
Teraz w ostatnim czasie, to wczoraj rozmowa tutaj z moim przyjacielem z Krakowa, więc no branże wszystkie są dotknięte. W COVID-zie tak naprawdę każdy miał problem. Obsługiwaliśmy szereg przedsiębiorców, czy to tartaki, czy branża mięsna jest nam bardzo bliska, więc no, chyba nie było branży takiej, która można powiedzieć, że nic się nie stało. Także myślę, że nie ma branży niedotkniętej problemami z pokowidowymi, czyli z wypłacalnością.
Mhm. Zaraz sobie porozmawiamy stricte o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości też, bo masz wiele obserwacji dotyczących tego, jaki los czeka deweloperów i czy być może to jest dobry moment, by pieniądze wyciągnąć z banku i w jakiś sposób się w taką nieruchomość wyposażyć w perspektywie paru miesięcy. Wiem, że research zrobiłeś bardzo szczegółowy do dzisiejszego naszego spotkania, ale jeszcze chciałbym Cię podpytać o te wątki związane z polskimi przedsiębiorcami. Jakiego rodzaju błędy są najczęściej przez nich popełniane, które wpływają na utratę płynności finansowej?
Ciężko powiedzieć błędy. Ja myślę, że takim podstawowym, najczęstszym, czy to powiedzieć błąd, może problemem polskiego przedsiębiorcy w momencie, kiedy ma zadyszkę finansową, to oczywiście, no co, o czym myśli? Nie myśli o tym, żeby myśleć o jakiejś tam restrukturyzacji, tylko bierze kolejne kredyty. Jak się kończy już, że tak powiem, wyporność kredytowa i spłacanie kredytów kredytami, no to zaczyna się dobieranie jakichś funduszy pozabankowych.
Chwilówek.
Spirala, no, chwilówki.
Przejeżdżamy przez Kalwaryjską, ulicę w Krakowie, na której tak naprawdę jest zagłębie chwilówkowo-lombardowe, tak bym powiedział.
Powiem Ci tak, ja też, że tak powiem, może nie wywodzę się stricte z bankowości, ale z tą branżą jestem bardzo związany, mam szereg przyjaciół, kolegów z tej branży. Ja Ci dam taki krótki case, jak mówimy sobie o przedsiębiorcach. Mamy przedsiębiorcę, który wziął sobie 500 tysięcy, nie wiem, w Aliorze, w Ingu, w Neście, bo to były najczęstsze produkty, na jakieś marży 5-6% na niskim wyborze, a teraz mamy ogromny wybór i ma do spłaty, nie wiem, 15-16%. To już się zaczyna delikatna zadyszka. Wziął sobie, nie wiem, jakąś zwykłą obrotówkę, wykorzystał limit, ma teraz raty po 5-6 tysięcy i już wie, że za pół roku przestanie to spłacać. Oczywiście może pójść do banku, zrobić sobie taką wewnętrzną restrukturyzację, wydłużą mu to na 5 lat i dołożą 300 tysięcy odsetek. Więc ja myślę, że podstawowym błędem jest to, że jeżeli nawet teraz mamy zielony BIK, mamy piękny scoring, 82 punkty i wszystko fajnie regulujemy i wszystko płacimy, ale widzimy, że mamy już te obrotówki po 15%, to może jednak zamiast myśleć, no nie wiem, no wszystko dobrze płacę, może jeszcze coś dobrać, żeby tam to zalać, to już nie róbmy takich podstawowych błędów, jak już mówi się o tym już tyle razy, tylko pomyślmy o tym, żeby iść do doradcy restrukturyzacyjnego bądź innego fachowca, choć ja tu polecam doradców, mają wiedzę też ekonomiczną, żeby jednak nie dobierać już tych pozabankówek na kolejne 36,6, tylko myśleć o jakiejś restrukturyzacji, bo w restrukturyzacji możemy to wydłużyć na 10 lat, umorzyć częściowo kapitały i umorzyć odsetki, więc to jest słuszna droga, w którą przedsiębiorca może iść. Także myślę, że to jest podstawowy błąd, to jest dobieranie kolejnych kredytów i robienia z tego spirali zadłużenia, po prostu niekończącej się rolki kredytowej. To jest podstawowy problem i najczęstszy problem przedsiębiorcy. Nie wiem, czy to jest błąd, dlatego że nie siedzę w głowach każdego polskiego przedsiębiorcy. Myślę, że to po prostu, jak już mamy taką zadyszkę, to powinna się zapalić ta czerwona flaga. Okej, dobra, zanim jeszcze wezmę ten kolejny kredyt czy pozabankówkę, to pójdę do doradcy, porozmawiam, może to jest ten moment. A nawet jak reguluję, ale przewiduję, że za pół roku będę miał problem, to też się niech zapali ta czerwona flaga i pójdę i porozmawiam. Ja myślę, że pod tym kątem bym to rozpatrywał.
Z Twoich usług skorzystało na przestrzeni lat od 2014 roku 1800 polskich podmiotów gospodarczych. Czy pamiętasz jakąś najbardziej traumatyczną historię bez personaliów, którą mógłbyś tutaj przytoczyć? Pamiętam, że swego czasu w programie pojawił się prawnik Robert Mazur, który opowiedział o dramatach ludzi, którzy wzięli kredyty frankowe, którzy musieli sprzedać najpierw samochód, potem drugi samochód, zamieszkać w niewykończonym domu, na który ten kredyt wzięli i do pracy na rowerach, czy zima, czy lato, dojeżdżać po kilkanaście kilometrów w jedną stronę. Masz takie sytuacje, które gdzieś Ci w głowie szczególnie siedzą?
No 1800 to potężna liczba, chciałbym tylu przedsiębiorców obsłużyć, nie? 1800 to raczej liczba, która pojawia się w rankingach, jeżeli chodzi o ilość restrukturyzacji.
Tak, przepraszam, mój błąd. Już nie będę tutaj, wiesz, ciął tego w żaden sposób, tak, ale tak.
Okay. Ja odpowiem. Ja natomiast obsłużyłem kilkuset przedsiębiorców przez od 2014 roku. Ja bym sobie życzył, żeby obsłużyć 1800 przedsiębiorców i im pomóc. Natomiast takie najbardziej traumatyczne, takich historii jest bardzo dużo, ale taka historia, która teraz bym na szybko wpadła do głowy, to jest taka historia, no mam nadzieję, że się ta osoba nie obrazi, bo teraz jest moim z klienta znajomym, czy wręcz przyjacielem. To jest przedsiębiorca, nie powiem żadnych danych, żeby broń Boże się to nigdy gdzieś tam nikt się nie poznał, natomiast jest to przedsiębiorca, który miał 3 nieruchomości, branża jakaś tam, już nie chcę mówić jaka, ale był takim naprawdę rzetelnym przedsiębiorcą, że spieniężył te swoje nieruchomości, żeby spłacić swoje zobowiązania, sprzedał te nieruchomości. Natomiast pętla już była tak duża, ilość obrotówek, kredytów, bo to był dość spory biznes. I już niestety doszło do tego, że po sprzeniężeniu swoich nieruchomości, no mówiąc wprost, zamieszkał na ogródkach działkowych ze swoim małoletnim dzieckiem, już też nie chcę mówić dokładnie, i najbardziej martwi się, czy w okresie zimowym na tych ogródkach działkowych, w tym takim domeczku, będzie mógł żyć. Natomiast przyszedł do nas już tak naprawdę po upadłość i to był już jego chyba ostateczny cel. Długie były rozmowy, to muszę tutaj też powiedzieć, że to nie jest jakaś tam sprawa jednowątkowa. Udało się zrobić w jego przypadku restrukturyzację tego, że połączyliśmy go z innym przedsiębiorcą z naszej, że tak powiem, puli znajomych przedsiębiorców i dzięki temu zrestrukturyzował się, dostał też, że tak powiem, zastrzyk gotówki od tego drugiego przedsiębiorcy, bo to była ta sama branża. Ta restrukturyzacja się udała w 100% i, że tak powiem, z tego człowieka, który miał potężne problemy, no mogę powiedzieć teraz, że jesteśmy na stopie no, koleżeńskiej, że tak powiem. I to jest chyba taka najbardziej traumatyczna sytuacja.
Czyli historia prezesa, który
nawet
miał...
nie prezesa, to nie był prezes, to był zwykły polski przedsiębiorca na jednoosobowej działalności gospodarczej.
Ale dobrze prosperujący.
Dobrze prosperujący.
Który wylądował na...
na ogródkach działkowych.
No właśnie.
Także to... myślmy o tych swoich rzeczach i ja wiem, że ja to bardzo szanuję, że był tak zawzięty, że sprzedał swoje nieruchomości, spłacił wierzycieli, ile mógł i tak dalej, natomiast no, pętla już była ogromna. Natomiast no, myślę, że można by było troszkę to wszystko inaczej pokierować, tylko to jest kolejny aspekt, o którym już wspominaliśmy na początku. On był sam sobie zostawiony, po prostu. Wiecie, w Polsce to nie jest mentalność... To nie jesteśmy w Stanach, gdzie Trump upadał 4 razy, gdzie bankructwo to nie jest nic, co się ludziom źle kojarzy. Jakby naprawdę, ja bym chciał, żeby ta nasza restrukturyzacja, upadłość weszła już do mainstreamu, żeby każdy mógł z tego skorzystać, żeby każdy myślał o restrukturyzacji jako o szansy, upadłości nie jako o przegraniu swojej działalności, bo czasami trzeba ten wniosek jednak złożyć, żeby ludzie wiedzieli, że mogą skorzystać z tej restrukturyzacji i żeby nie byli zostawieni sami sobie, bo ci przedsiębiorcy naprawdę są zostawieni sami sobie, nie mają do kogo się zwrócić. Ja mam tych historii, Filip, no, z rękawa mógłbym tutaj powiedzieć pewnie 20.
Bazujmy na takim teraz teoretycznym przykładzie. Jasne. Czyli ktoś, kto ma 1 000 000 złotych zobowiązań, w jaki sposób z tego może wyjść?
Jeżeli mamy 1 000 000 złotych zobowiązań i czujemy, że możemy być zagrożeni niewypłacalnością, bo niewypłacalni, tak jak to się mówi kodeksowo, czyli czujemy, że coś się może zaraz stać, albo nawet obsługujemy to wszystko, ale widzimy, że mamy już potężne marże i odsetki, że nasza marżowość produktów, usług już nie będziemy w stanie...
Widzisz, co się tam wydarzyło?
Nie będziemy w stanie tego mówić?
Pierwsza kolizja w czasie nagrań, tak. W czasie moich, powiedzmy, 9 lat na YouTubie, gdzie na własne oczy widzimy coś, co się wydarzyło na polskich drogach.
Uważajcie, nie tylko w biznesie.
To w takim razie jeszcze raz Ci powtórzę pytanie, bo wiem, że troszeczkę się to wszystko mogło zdekoncentrować. Ktoś, kto ma 1 000 000 złotych długu, w jaki sposób może z tego wszystkiego wyjść, wiedząc jednocześnie, że pętla na szyi coraz bardziej się zaciska i to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, aż się wszystko odblokuje i kredyt spłaci.
Jeżeli przedsiębiorca już widzi, że może być zagrożony niewypłacalnością albo niewypłacalny, tak kodeksowo mówiąc, czyli jeżeli już widzimy, że coś się może stać, albo nawet super wszystko obsługujemy, na razie jest wszystko ok, ale widzimy, że te marże, że ten WIBOR, że te odsetki są już coraz wyższe i nasza marżowość naszych usług czy produktów zaraz może nie wystarczyć na i zwykłe koszty działalności operacyjnej, działalności nie wystarczą na obsługę tych kredytów za, nie wiem, za pół roku, za rok, no to już pomyślmy w tym momencie, czy nie udać się do doradcy, nie pomyśleć o jakiejś restrukturyzacji. Ja nie mówię o restrukturyzacji nawet takiej formalnej restrukturyzacji, która teraz panuje, ta uproszczona w nowej odsłonie do PZU, ale nawet takiej restrukturyzacji wewnątrz firmowej, bo my wcale nie wszystkie restrukturyzacje prowadzimy od razu na drogę, że tak powiem, sądową czy pozasądową, ale też wiele optymalizacji wprowadzamy w samym przedsiębiorstwie. Mamy od tego analityków, specjalistów. Przygotowujemy taki też krótki biznesplan czy taki plan restrukturyzacyjny, powiedzmy, dla przedsiębiorcy, taką mapę drogową dla przedsiębiorcy, jak on może wyjść z tych problemów. Więc jak już mamy 1 000 000 złotych długu i widzimy, że mogą być problemy, albo czujemy, że mogą być, albo widzimy, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym, no bo żyjemy w tej Polsce i widzimy, co się dzieje, mamy inflację 15%, WIBOR nam skacze i tak dalej, to już pójdźmy do doradcy, porozmawiajmy, bo może warto jednak się przygotować do tej restrukturyzacji albo się zabezpieczyć po prostu już za jakiś rok, że coś się może wydarzyć. Nie czekajmy po prostu do końca, nie czekajmy, aż ten kredyt się nam, nie daj Boże, wyłoży.
A czym się różni restrukturyzacja od upadłości?
Przede wszystkim tym, że zachowujemy majątek i zachowujemy działalność, zachowujemy przedsiębiorstwo. Przy upadłości, jak składamy wniosek, no to wszystko to, co znajdzie się, że tak powiem, w masie upadłości, syndyk będzie likwidował i sprzedawał i działalność, że tak powiem, zostanie zamknięta. Przy restrukturyzacji chronimy majątek firmy, chronimy majątek swój tak naprawdę na działalności, jeżeli jesteśmy. No i dalej funkcjonujemy w obrocie gospodarczym i ta restrukturyzacja jest chwilowa. Wprowadzamy zmiany w strukturach, optymalizujemy przedsiębiorstwo, działamy, restrukturyzujemy, ale dalej jesteśmy na rynku, dalej funkcjonujemy i nie ma potrzeby upadania i zamykania tej działalności i doprowadzania do jakichś też dramatów osobistych, więc jakby restrukturyzacja jest remedium, jest lekiem na to, żeby nie musieć zamykać działalności, nie musieć likwidować swojej działalności, sprzedawać wszelkich możliwych ruchomości i nieruchomości.
Pytałem Cię chwilę temu także o los polskiego przeciętnego obywatela, który nie jest przedsiębiorcą. W Polsce jest 2 miliony osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, czy też są na samozatrudnieniu. Natomiast jednak lwia część społeczeństwa z biznesem za wiele wspólnego nie ma. Jaki los czeka osoby, które wpadną w pętlę zadłużeń, chociażby związane z rosnącymi stopami? Wiem, że wakacje kredytowe pozwolą niektórym złapać troszeczkę oddechu przez 4 miesiące jeszcze w tym roku i przez 4 w kolejnym, ale te pieniądze tak czy inaczej będzie trzeba oddać. I sytuacja może zrobić się nieciekawa.
To jest bardzo duży problem, który my też tutaj rozpatrujemy w kancelarii. Ja myślę tak, dla takiego zwykłego Kowalskiego, no niestety, skoro nie jest przedsiębiorcą, nie może iść ten proces restrukturyzacji, natomiast prawo upadłościowe przewiduje coś takiego jak układ w upadłości konsumenckiej. Czyli takie powiedzmy coś na wzór restrukturyzacji. Jeżeli mamy możliwości zarobkowe i jesteśmy w stanie spłacać tych wierzycieli, to możemy złożyć wniosek o upadłość konsumencką i zrobić sobie układ w tej upadłości konsumenckiej z wierzycielami, pospłacać tych wierzycieli. Natomiast ja myślę, że ten problem jest głębszy, no bo ja się boję, co teraz się będzie działo w sytuacji, jak zwykły Kowalski nie będzie w stanie obsługiwać po prostu kredytów hipotecznych. Ja się boję tego, że ludzie zaczną, nie wiem, czy masowo wyprzedawać te nieruchomości, bo tak też może być.
Ale to nie w tym roku.
Myślę, że nie. Jak patrzę na to, co się dzieje jakby na rynku nieruchomości, a też badamy ten rynek cały czas, to ja myślę, że ta bańka gdzieś zejdzie za może. Myślę, że do 3 lat, tak ja to sobie liczę. Ciężko mi powiedzieć, co może zrobić taki Kowalski. No teraz go ratują te wakacje kredytowe, no a potem, jeżeli nie będzie w stanie obsługiwać tych kredytów hipotecznych, no to zostają dwa wyjścia, albo sprzedać tą nieruchomość i spłacić wierzyciela hipotecznego, czyli bank, albo myśleć o tym układzie w upadłości konsumenckiej. No jest to trudne, powiem Ci szczerze, ciężko mi na tak trudne pytanie odpowiadać, nie chcę tutaj kierować się na takiego specjalistę od wszystkiego. Nie wiem, co miałbym poradzić Kowalskiemu. No, uzbroić się może w cierpliwość trochę, może te jednak stopy procentowe się uspokoją. No, nie wiem, sam jestem nieraz przerażony, rozmawiając z moimi kolegami, znajomymi, którzy pracują normalnie na etatach, pracują, nie są przedsiębiorcami. Ciężko mi powiedzieć, to jest bardzo trudne pytanie. Nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć tak profesjonalnie, jak powiedzmy poruszam się po restrukturyzacji.
Jasne, o restrukturyzacji już sobie troszeczkę porozmawialiśmy, ale teraz troszeczkę też tych czynników ludzkich chciałbym do naszej rozmowy dorzucić i w związku z tym muszę Cię zapytać o to, co udało Ci się ustalić w kontekście kredytów przed naszym dzisiejszym spotkaniem, bo jaki czeka los część deweloperów, szczególnie tych mniejszych, jesteś w stanie już coś tutaj na ten temat powiedzieć więcej?
Tak, wiesz co, mamy takich znajomych też różnych, których obsługujemy prawnie, bo jakby restrukturyzacja to jedno, ale też robimy rzeczy związane z prawem gospodarczym. No i mamy takich deweloperów, powiedzmy, podwarszawskich, mniejszych. I dzisiaj i wczoraj prosiłem mój dział analiz, żeby przedzwonili po naszych kontaktach w bankach standardowych, po prostu analityków, żeby wrzucić informację, że chcemy kredyt deweloperski, damy go dewelopera, mamy taką działkę, to jest, proszę bardzo, taka nazwa, taki NIP. No ja Ci powiem szczerze, nie chcę mówić nazw banków i uciekam od tego, ale na 80% na razie tych banków, z których mamy odpowiedzi, to są negaty na kredyty deweloperskie, nie patrząc nawet na dokumenty finansowe klienta. Więc ja powiem tak, wszyscy się tutaj myślą o kredytach mieszkaniowych, myślą, co się stanie i tak dalej. Deweloperom też wydaje się, że ten czas jest On to jest chwilowo przejściowe, że to 2-3 miesiące i zaraz minie. Ja nie jestem takim chóra optymistyczny. Zawsze patrzę troszeczkę bardziej pesymistycznie i uważam, że zaraz zaczną się problemy, nie wiem czy u dużych deweloperów, ale u małych deweloperów, którzy nie będą posiłkować się kredytami deweloperskimi, a mają, nie mają wystarczającej ilości gotówki na budowę, no to będzie duży problem, bo jakby jeden problem to jest zakup nieruchomości, brak zdolności kredytowej pod kątem kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, ale druga strona medalu to jest też problem tych deweloperów, którzy nie dostaną kredytów deweloperskich, więc no ja czekam na taki moment, o którym już wspominałem w różnych swoich wypowiedziach, że ludzie z jednej strony będą sprzedawać też domy, które budują, bo nie będzie ich stać na dokończenie tych domów i będą sprzedawać w domy w budowie, a z drugiej strony czekam na taki moment, że deweloperzy nie będą w stanie dokończyć inwestycji albo nie będą w stanie ich budować po prostu, więc uważam, że ten kryzys jeszcze może nadejść i wszystkim się wydaje, że to jest krótkotrwałe, ja tak na to nie patrzę.
Tak, no kilka dni temu sam też rozmawiałem z przedstawicielem bardzo dużego dewelopera, który mi powiedział, że na obecną sytuację na rynku patrzy jak na zawirowania te pandemiczne, gdzie tam powiedzmy przez 2-3 miesiące sytuacja wyglądała też nieciekawie. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że w tej chwili człowiek, który ma wolną gotówkę, w dużych miastach połowa mieszkań, czy tam 1/3 jest kupowana za gotówkę, ma teraz inne możliwości inwestycyjne. Są obligacje Skarbu Państwa, są lokaty oprocentowane na 5,5% w skali roku, więc po 3 miesiącach musimy założyć kolejną lokatę, ale przez ten czas jesteśmy w stanie wygenerować na przykład 1,25% zysku już po podatku Belki 19%. I jak sobie porównuję stopę zwrotu na przykład za 500 000, które można byłoby przeznaczyć na nieruchomości, a trzymać to na lokacie, no to bez zakładania, że wartość nieruchomości będzie rosła, a w tej chwili ciężko przypuszczać, że wartość nieruchomości będzie dalej rosła w taki sposób skokowy, bo ona nawet nie była współmierna i nie przystawała do inflacji, tylko zawsze była na wyższym poziomie, no to ten biznes jest nieopłacalny, bo z samego najmu ja nie jestem w stanie tyle wygenerować, co z lokaty bankowej, umieszczając tam pieniądze na rok, a to dopiero jest początek tych lokat. Tych możliwości inwestycyjnych jest więcej, więc ta pętla się musi zaciskać. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, przejażdżkę po zakorkowanym Krakowie, ale żeby te korki były naszym jedynym zmartwieniem, tego życzę sobie i wszystkim widzom, którzy dotrwali do samego końca dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś powiedzieć?
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za sentymentalną podróż tym maluszkiem, bo takim maluszkiem w dawnych czasach, bardzo dawnych, jeździłem na obozy harcerskie z moimi rodzicami do mojej siostry, także niesamowita przyjemność być tu u Ciebie i niesamowita przyjemność edukować wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo dziękuję.
Świetnie. Też Wam bardzo dziękuję jeszcze raz i zapraszam do opisu filmu. Tam czeka na Was kilka przydatnych linków.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.